przy gorącym stole.
Kłaniamy się Państwu. Zestaw dwóch Łukaszy realizujący program Łukasz Kurzawski i Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. A w naszym studiu silna reprezentacja wielkopolskiej sceny politycznej. Ewa Jemility, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór Państwu.
Poseł Bartosz Józwiak, Kukiz 15.
Dobry wieczór.
Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór Państwu.
Wojciech Chudy, Nowoczesna.
Dobry wieczór.
I Grzegorz Wierzbicki, Partia Wolność.
Dobry wieczór Państwu.
Najpierw o temacie, który wywołuje zaskakująco dużo emocji, a ferment jest także potężny na naszej scenie politycznej. Przyznam, że w ciągu dwóch dni dostałem chyba 4 maile z oświadczeniami dotyczącymi zmian nazw ulic. Z jednej strony wynika to z ustawy dekomunizacyjnej, zapisów ustawy, a z drugiej pewnej oddolnej chęci korygowania najnowszej historii Polski, między innymi. Zacznijmy od decyzji wojewody wielkopolskiego, który skierował do Instytutu Pamięci Narodowej zapytanie o zmianę nazw ponad 100 ulic, których samorządy nie zmieniły w ramach realizacji ustawy. Wśród nich plan największej mocy wywołuje zmiana nazwy ulicy 23 lutego. Jedni popierają, inni protestują, w tym między innymi Nowoczesnej. Może zacznijmy od tego głosu sprzeciwu Wojciech Chudy.
Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny chce dzielić Poznaniaków i Wielkopolan. Pierwszy raz był w zeszłym roku przy organizacji obchodów Powstania Wielkopolskiego, gdzie wojewoda po prostu przeniósł to poza Poznań. A to są jednak takie daty, które powinny nie dzielić, tylko łączyć ludzi. Łączyć Poznaniaków, Wielkopolan. Tak samo jest w przypadku 23 lutego, gdzie to jest data bardzo ważna dla wielu Poznaniaków, którzy jeszcze pamiętają ten okres wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. No i dobrze było, żeby wojewoda troszeczkę pomyślał, zanim będzie realizował takie plany. No i druga sprawa jest taka, czy faktycznie potwierdzą się doniesienia Gazety Wyborczej, że jest to taka próba jakby tylnymi drzwiami wprowadzenia nazwy ulicy Lecha Kaczyńskiego. Dobrze wiemy, że poznaniacy są przeciwni, żeby taka nazwa się pojawiła w Poznaniu. I to jest chyba jedyny jakby taki sposób, jakby właśnie taki, bym powiedział, niekoniecznie formalny z punktu widzenia praktyki, że Rada Miasta przegłosowuje taką ulicę. No i chyba to jedyny sposób, żeby tak wprowadzić nazwę, no co nie ma zgody Nowoczesnej.
Pytanie, czy wojewoda ma wybór dlatego, jeżeli chodzi o 23 lutego, dlatego, że według Instytutu Pamięci Narodowej data ta spełnia, cytuję, przesłanki uzasadniające zmiany ze względu na brzmienie przepisów ustawy.
No to jest takie bardzo enigmatyczne. Na pewno jest to mocno kontrowersyjne i dużo osób, historyków, z tym się nie zgadzę, na takich, którzy są związani z Prawem i Sprawiedliwością.
To Prawo i Sprawiedliwość w takim razie wywołane. Ewa Jemility.
To ja może odpowiem bardziej dokładnie panu Chudemu, który chyba nie rozumie, co to jest Powstanie Wielkopolskie i uważa, że wyprowadzenie obchodu w rocznicy Powstania Wielkopolskiego poza Poznań to jest jakaś zbrodnia i kara. No, szanowny panie Chudy, no, powstanie się nazywa Wielkopolskie, tak, a nie Powstanie Poznańskie. Jeśli już mówimy o Powstaniu Poznańskim, to się chyba panu daty pobyliły. Natomiast też dywagacje na temat kreatywnej twórczości akurat Gazety Wyborczej, że pan wojewoda będzie forsował nazwę ulic ze szczególnym uwzględnieniem 23 lutego i będzie chciał przemianować ulicę na imieniem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Można między bajki włożyć. No, dlatego śpieszę uspokoić zarówno pana, jak i państwa, że takiego pomysłu nie było, nie ma i nie będzie. To zresztą o tym doskonale Gazeta Wyborcza wiedziała i wie. Kto się zainteresował, to też wie. A że jedyną propozycją to było albo przywrócenie starej historycznej nazwy, na przykład ulica Pocztowa, albo nadanie nazwy ulicy imieniem wybitnego zresztą poznaniaka Stuligrosza. Wydaje mi się, że to nazwisko nie budzi sprzeciwu niczyjego. Jeśli pan Chudy uważa, że poznaniacy też będą się sprzeciwiali na przykład nazewnictwu ulicy imienia Stuligrosza, no to też bym się dziwiła. Raczej wolałabym, żebyśmy konsultowali, dowiadywali się rzetelnie, jak to rzeczywiście jest, jaka jest opinia IPN-u, jaka jest wykładnia Instytutu Pamięci Narodowej i odnosili się do rzeczywistości, a nie do jakiejś tam kreowanego Matrixa.
Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję. Ja myślę, nie chciałem przy tej dyskusji nie posługiwać nazwiskiem pana profesora Stuligrosza, bo on ma osobne i pozapolityczne miejsce w historii Poznania i
całe szczęście.
A poza tym przypomnę, że w Poznaniu już jest plac Stefana Stuligrosza w samym centrum miasta, przy którym stoi Aula Nowa i Wyższa Szkoła Akademia Muzyczna. W związku z tym szkoda byłoby, żeby rozpraszać uwagę i różne miejsca nazywać tym samym imieniem. To jest jedna rzecz, ale wracając do ulicy 23 lutego, faktem jest, że padło pytanie w kierunku IPN-u i ja chciałbym powiedzieć, że to pewnie dyskusja, która się nigdy nie skończy, jak traktować datę 23 lutego, bo dla niektórych jest to, tak to nazywają, data zmiany okupacji, ale proszę też pamiętać, że w Poznaniu od 27 chyba już lat tą datę obchodzimy i obchodzimy jako datę zakończenia walk o Poznań i na to zwróćmy uwagę. To jest dzień, w którym skończyły się walki o Poznań zdobyciem Cytadeli, w którym poległo wielu poznaniaków. Czcimy cytadelowców, którzy zdobywali Cytadelę. Ich rodziny jeszcze żyją i to pamiętają. I trzeba uwzględnić ten fakt, że niezależnie od tego, jak się historia Polski potoczyła po 1945 roku, to jednak dla wielu poznaniaków 23 lutego to był koniec walk od Poznań i wyzwolenie spod okupacji niemieckiej. I być może przy takim uzasadnieniu opinia IPN-u mogła być zupełnie inna i ta ulica nie podlegałaby dokumentacji. Tym bardziej, że jeśli dobrze i wnikliwie przeczytałem, to nie w każdym miejscu i nie zawsze tą datę się jednakowo w IPN-ie również interpretuje. To zależy od tego, jak uzasadniona jest nazwanie ulicy.
I ja tylko jeszcze gwoli uzupełnienia to, o czym mówiła Ewa Jemlity. Z danych, jakie otrzymaliśmy od służb prasowych wojewody, wynika, że rzeczywiście rozpatrywane są dwie opcje. Pocztowa Stefana Stuligrosza. Wojewoda, dosłowny cytat, na ten moment to dwie prawdopodobne nazwy. Zofia Szalczek.
Szanowni Państwo, za moment jest rok 2018, wchodzimy w rok niepodległości.
A sobie rozmawialiśmy o tym, prawda?
Rok niepodległości, Czwartek? Rok powstania wielkopolskiego. I nazewnictwo w naszym mieście powinno trochę nawiązywać do naszej historii, do osób, które mają szczególne zasługi na drodze do niepodległości. I jest w naszym regionie wybitny
padnie
bohater.
Padnie nazwisko teraz.
Padnie nazwisko, wybitny bohater, bohater, który brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, który brał w walkach z bolszewikami, który był premierem na uchodźstwie, który był wicepremierem naszego kraju, nasz wielkopolanin Stanisław Mikołajczyk. Nie doczekał się w naszym mieście swojej ulicy, na co chyba bardzo zapracował i jest na to wiele dowodów. Chcę powiedzieć, że Towarzystwo imieniem Stanisława Mikołajczyka w momencie, gdy weszła ustawa o zmianie nazw ulic, wniosło do przewodniczącego Rady Miasta wniosek o nadanie jednej z ulic, która będzie musiała być w związku z tym zmieniona, o nadanie tej ulicy nazwy premier Stanisława Mikołajczyka.
Panie Przewodniczący, czy jedna z ulic poznańskich ma szansę? Rzeczywiście.
Ten proces nigdy się nie kończy, więc nie można powiedzieć, że nie ma szansy. To jest proces otwarty.
To już mogę dodać jeszcze jako radna miejska, że problem z nazewnictwami ulic mamy, ponieważ tam panuje troszeczkę niezrozumienie, jeśli chodzi o tryb nadawania nazw ulicy. A okazuje się, że może zgłosić taką uchwałę każdy radny, albo o nazwach ulicy decyduje dyrektor geopozu. W tej chwili trwają prace, żeby uporządkować ten tryb nadawania nazw
semantyczny, tak?
Ulic. Uważam, że tutaj niekoniecznie trzeba od razu uciekać się do jakiejś polityki, prawda, i krytykować taką czy inną nazwę ulicy. Wydaje mi się, że powinniśmy raczej doprowadzić do tego, żeby to były konsultacje z mieszkańcami. Mieszkańcy powinni decydować. Jeśli mieszkańcy powiedzą, że ta ulica powinna nazywać się tak, a nie inaczej, to my powinniśmy po prostu się do tego zastosować. Uważam, że tak, że każda nazwa
słyszałem
ulicy...
pewne propozycje ze strony pana wojewody, konkretnych dwóch nazw ulic.
Ale pan nawet nie skonsultował z wojewodą, jaka ma być nazwa, już pan krzyczał o zupełnie innej nazwie.
Nie mogę dokończyć.
Wystarczyło chociażby.
Także ja po pierwsze trzymam za słowo, że nie będzie próby wprowadzenia tylnymi drzwiami nazwy ulicy Lecha Kaczyńskiego, to jest po pierwsze, a po drugie to zgadza się z tym, że tu mieszkańcy powinni o tym decydować, można zrobić konsultacje społeczne, jeżeli opinia IPN-u będzie taka, nie inna, można to skonsultować z mieszkańcami i centrum miasta, ale także w ogóle z poznaniakami, bo w końcu to jest ulica w centrum miasta, z której korzystają mieszkańcy całego Poznania i wtedy sytuacja będzie jasna.
Tak, gdyby uchwała Rady Miasta o konsultacjach była przeprowadzana w formie konsultacji, to mogłabym się z panem też zgodzić, ale to...
Jaką metodą wybierzemy metodę głosowania, tak, z tym mi się z klasykiem
przyjęto uchwałę
cytat.
O konsultacjach w Radzie Miasta, no, natomiast nie raczono tego skonsultować, pomimo moich wielokrotnych wezwań i apeli, żeby takie konsultacje...
To ja teraz trochę zmienię temat i zapytam o ulicę Roosevelta, która ma stać się ulicą Ronalda Reagana. Mamy tu wolnościowców i pewnie hasło Ronald Reagan jest panu bliższe. Czy to jest propozycja na razie nieoficjalna? Jakiś efekt z kuluarowych doniesień wynika porozumienia między radnymi Platformy, radnymi PiS-u? Przewodniczący Ganowicz kręci, że nie, a ja z tego co wiem, to tak.
No, dobrze, no możemy to się, możemy się posprzeczać, skoro jesteśmy, jestem wywołany, możemy się posprzeczać, ale... Na jednej z komisji była rozmowa na ten temat i jakieś głosowanie, w której padł taki wynik, taka propozycja, ale z tego nie ma ani żadnej uchwały. Jeśli chodzi o klub Platformy, nie ma żadnego wspólnego stanowiska. Po prostu osoby to tam obierane zagłosowały tak, a nie inaczej. W związku z tym troszeczkę jest ta sytuacja rozdmuchana. Ja tu przed audycją mówiłem i powtórzę to jeszcze raz. Moje osobiste zdanie jest takie, że są takie ulice w Poznaniu, które żyją własnym życiem niezależnie od swoich patronów. I tak jak jest po poznańsku nie Park Wilsona, tylko Park Wilsona, tak ta ulica po poznańsku nazywa się Roosevelta.
Czyli udawajmy, że nie chodzi o Roosevelta.
Nie udawajmy, tylko one...
Albo zmieńmy nazwę na Roosevelta.
One funkcjonują swoim własnym życiem i teraz wkraczanie z polityką w ten obszar jest trochę działaniem przeciwko mieszkańcom i ich przyzwyczajeniom. I to jest, jeśli chodzi o ulicę Roosevelta. Ja osobiście jestem zdania, że skoro jest ulica Roosevelta, to niech ona zostanie Roosevelta. Jak bardzo puryści chcą zmieniać, to można zmienić z Franklina na Teodora, żeby
to,
było
tutaj to by się pewnie puryści językowi odezwali, ale...
Okej, ale dalej zostanie ten Roosevelt czy Roosevelt. Nie róbmy tego na przekór poznaniakom.
Nie oddałem jeszcze głosu wolnościowcom dzisiaj. Bardzo proszę... Bartosz Józek, Grzegorz Wierzbowski. Wierzbicki, przepraszam.
To ja trochę się... Pozwolę sobie troszeczkę dłużej, dlatego że nie,
tak,
nie mówiłem
cierpliwie
jeszcze,
wyczekał.
Nie mówiłem, czekałem do końca. Co do Roosevelta, szanowni państwo, niezależnie w jaki sposób poznajaką kojarzy się akurat ta konkretna ulica i czy rozumieją, co się pokryje pod tą nazwą, czy ją wymawiają dobrze, czy nie, to naprawdę dość nieprzyjemną sytuacją dla Polaków jest uczczenie ulicą człowieka, który był zdrajcą Polski. Ewidentnym zdrajcą, który sprzedał Polskę w Jałcie, sprzedał ją Stalinowi, co więcej, był rosyjskim agentem, otoczony agentami rosyjskimi. Był człowiekiem naprawdę bardzo słabego charakteru i raczej czarną postacią historii, więc moim zdaniem nie powinniśmy utrzymywać dla takich ludzi jako patronów ulic. I to jest czysta przyzwoitość również w odpowiedzialności do naszej historii i do naszego kraju. Jak nie będziemy się szanować sami, to nikt nas szanował nie będzie. Więc jeśli będzie taka wola i zmiany, to ja jestem jak najbardziej za. Jeżeli już mamy porównywać prezydentów Stanów Zjednoczonych, no to Roosevelt a Reagan to jest niebo do ziemi. Mamy prezydenta, który w jakiś sposób przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego i dał nam pewne zręby wolności, które tak albo inaczej sobie tam wykorzystaliśmy, ale mieliśmy tą szansę, i drugi, który nie dał nam żadnej szansy, tylko sprzedał nas Stalinowi w kolejną niewolę. I to jest jedna dość istotna sprawa. Druga rzecz, co do samej do zmian ulic. Szanowni Państwo, jest ustawa, która moim zdaniem była ustawą niezbędną, dlatego że mieliśmy ulicę, chociażby w Słupcu, ulicę Berlinga, wyjątkowego polskiego patrioty, tak? I wiele tego typu rzeczy. Świerczewskiego mamy do dzisiaj na przykład w Dusznikach Zdroju, więc trzeba było to zrobić. Tam jest konkretna lista osób, nazw, które się pod to podpinają, i IPN został wyznaczony jakby do...
Właśnie niekonkretna, skoro teraz jest, idą następne panie, zapytania, ale, żeby więcej...
Czy ja bym mógł pana przewodniczącego prosić tak o
nieprzerywanie,
bo ja
panu
też nie... To jest, ale oglądał pan, czytał pan tą ustawę? Bo ja ją czytałem. Jest konkretna lista i do tego jest dodatkowo...
23 lutego na tej liście nie ma.
Ale da mi pan skończyć, czy pan wie wszystko lepiej niż posłowie w Sejmie, którzy to uchwalali. Do tego jest prawo przyznane IPN-owi do interpretowania i do wydawania decyzji, które są ostateczne w kwestii zapytań, które będą kierowane przez podmioty samorządowe. Jeśli taka decyzja została wydana, to należy to zmienić. Poza tym, ja powiem szczerze, w Poznaniu pewnie mamy cały szereg innych dat, które byłyby bardziej honorowe. Jeżeli chcemy tą ulicę nazwać bohaterów, nazwijmy ją bohaterskich, nie wiem, zdobywców Cytadeli, poznaniaków, czy zdobywających Cytadele w ten sposób. Natomiast naprawdę, moim zdaniem, nie powinniśmy cały czas popadać w to, żeby datę, w której zmienił się jeden okupant na drugiego, jeden ludobójca na drugiego, żebyśmy ją upamiętniali, to jest jakieś istotne wydarzenie. Nie jest to niestety istotne wydarzenie, choć chciałbym, żeby tak było, ale to niestety po 45 roku nie my byliśmy wyzwoleni, nie my wchodziliśmy do świata wolnego. I to są rzeczy najważniejsze. I teraz ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ja jestem zwolennikiem wyboru przez mieszkańców nazw ulic. Jeżeli mamy pewną listę i to IPN decyduje również o tym, czy pewne rzeczy mogą być, takie nazwy mogą być użyte, czy nie, ze względu jakby na to, żeby nie szargać historii Polski, to poza tą listą zamkniętą, czy poza tymi ramami, które ustala IPN, to już ja bym jednak dał wolność wyboru mieszkańców nazwy ulic. Czyli powinniśmy ich pytać, tak? Czy jeżeli to nie jest żadna nazwa, która podlega pod ten wykaz, no to niech oni jakby decydują, jak ich ulica ma się nazywać. I tu tą wolność bym zostawił akurat.
To jeżeli wolność, to...
Chyba tutaj wszyscy jesteśmy zgodni.
Jeżeli wolność, to wolność. Grzegorz Wierzbicki.
Szanowni Państwo, wydaje się z jednej strony, że samorząd przegrał jakąś polityczną walkę z władzą, ponieważ chcąc być może oszczędzić mieszkańcom kosztów i kłopotu, przeoczył kilkadziesiąt ulic i teraz partia rządząca próbuje to może wykorzystać. Natomiast tutaj padły deklaracje, warto to zapamiętać, że raczej skłaniamy się wszyscy do społecznych konsultacji. I trzymajmy się tego, trzymamy tutaj panią Ewę za słowo, że tak będzie. I to jest dobra też okazja, żeby przeprowadzić jakąś edukację wśród społeczeństwa, dlaczego daną ulicę zmieniamy, dlaczego nie. I to sprawa, ulic jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Wcale nie ma tak dużo do nazwania nowych ulic. No ale to jest problem.
Na 6 czy 7 partii można to podzielić.
Ale to partie mają decydować.
Przynajmniej preferencje.
Zapytanie na mieszkańców.
Tak.
Cieszę się, bo widzę jakąś wspólną konkluzję, która wypływa, mam wrażenie, niemalże chyba wszystkich.
Tak. Natomiast jeżeli mówimy o ulicy oczywiście Roosevelta dzisiaj, to ulica Reagana by nam pasowała jako partii Wolność. Oczywiście my moglibyśmy zaproponować Miltona Friedmana na przykład, noblisty, ekonomisty, a 23 lutego proponowalibyśmy pana Stanisława Kiślewskiego.
No właśnie, nie zapytałem o państwa ewentualne propozycje. To może
dobrze. Skoro powiedzieliśmy, że mieszkańcy mają wybierać, to ja
ale to jest nasza propozycja,
narzucać,
także Stefan Kiślewski i Milton Friedman to byłby dobrze.
Stefan Stanów Zjednoczonych. Oczywiście powinnam też wspomnieć o tym, że wiele osób, które historycznie zasłużyły się bardzo dla Poznania, dla Wielkopolski, przede wszystkim powinny znaleźć swoją ulicę i być w ten sposób uhonorowani. Ale skoro była mowa o prezydentach Stanów Zjednoczonych, no to nie zapominajmy o Herbercie Hooverze, który był człowiekiem wybitnie sprzyjającym Polsce i polityce polskiej. Miał zresztą swój plac w Poznaniu. Był zresztą honorowym obywatelem Polski. Tyle, ile pomógł Polsce i w roku 18, jeszcze wcześniej, później w trakcie II wojny światowej, to chyba żaden prezydent Stanów Zjednoczonych przedtem, nawet jak nie był prezydentem, tylko jeszcze był w gabinecie Woodrowa, Wilsona, zrobił tak wiele dla Polski. Miał swój plac w Poznaniu.
Podobnie jak Woodrow
Wilson. Plac Wiosny Ludów.
Theodore Roosevelt też się opowiadał za niepodległością Polski.
Ostało się
w swoim
tylko
czasie.
Na skromnej tabliczce na kupcu poznańskim. Także tyle, jeśli chodzi o prezydentów Stanów Zjednoczonych.
Natomiast myślę, że my mamy wielu poznaniaków, Wielkopolan. Żeby ich uhonorować, nie musimy szukać na
ksiądz
siłę
Szajmyc,
prezydentów amerykańskich.
Nie boicie się państwo, że teraz na tej
jeśli
fali...
Jeśli można jeszcze, dodam dwie tylko uwagi, bo lepiej lub gorzej, ale uchwały dotyczące nazewnictwa ulic zawsze są opiniowane przez Rady Osiedli. I to jest jeden z elementów.
Bezpiecznik taki.
I Rada Osiedla jest reprezentacją mieszkańców, więc w jakiś sposób przynajmniej ten element jest realizowany, więc o tym proszę też nie zapominać. A potem
apelowałbym... negatywna opinia Rady Osiedla nie przesądza o tym, że radni nie uchwalą takiej, ani innej
tak
uchwały.
Jest, także... Tak jest ustrój polski, że...
Takie są konsultacje.
Taki jest ustrój polski, że Rada podejmuje decyzję, niezależnie od tego, jaki jest wynik konsultacji również. To
ale
jest...
powiem tak, ulice się, nazwy ulic się nadają na wiele lat, więc to nie piekarnia, nie pośpiech.
Tak jest.
Może warto byłoby właśnie dać na konsultacje społeczne, ale w taki sposób, że dać propozycje pewnych nazw, pewnych nazwisk, przybliżyć, dlaczego i wtedy może bardziej świadomie byśmy wszyscy razem zadecydowali.
Natomiast jest jedna rzecz, którą chciałbym jeszcze dodać, przy tych zmianach zwłaszcza, że jedną rzeczą jest ta dekomunizacja i to, co z niej wynika i to, co jesteśmy zobowiązani zrobić. Jeśli chodzi o Poznań, to chciałbym sprostować, że tu nie ma kilkudziesięciu przespanych ulic, tylko tak naprawdę, które według naszej wiedzy dotyczyło to dwóch ulic. W tej chwili pojawiła trzecia.
Mówiłem Poznań? To mi chodziło o Wielkopolskę w takim razie.
To jeśli chodzi o Poznań. Natomiast druga rzecz, że dekomunizacja dekomunizacją, ale przy tym wygumkowaniu z miejsc publicznych rozmaitych osób, które aktualnie są może mniej popularne, musimy bardzo uważnie baczyć, czy nie ocieramy się o Orwella, bo to byłoby z kolei bardzo niedobre.
Zamykam w takim razie tę puentą, tę część rozmowy. Drugi temat pewnie będzie równie burzliwy. Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. W Sejmie jest w tej chwili projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości przygotowany i dalsza nazwa, ale już antena nie udźwignie całości, przygotowany przez grupę posłów PiS. To jest, no nie czarujmy się, Szymon Szynkowski, Welsang, jeden z autorów tego, który już w Radzie Miasta Poznania próbował...
Pan poseł optował za rozwiązaniami.
Z tego, co ja wiem, nie o wychowaniu w trzeźwości.
Z tego, co...
No bo to nie jest nowa ustawa, tylko są...
Mówimy o nowelizacji. W każdym razie gminy mają dostać zgodnie z założeniami większe prawo do decydowania o wprowadzeniu limitów, nawet nie ograniczeń, co limitów sprzedaży alkoholu.
I bardzo dobrze.
No to już mam jakby pierwszą tezę, bardzo proszę, w takim razie pan przewodniczący uzasadnia, dlaczego bardzo dobrze. W tej chwili wiadomo, że...
To jest problem, z którym się wielokrotnie borykaliśmy, również mówiąc o przestrzeni publicznej, w jaki sposób ona jest wykorzystywana. Mhm. Problem starego rynku, na przykład nie tylko w Poznaniu, ale w wielu dużych miastach, to jest ten, że oprócz lokali, które są obecne, dookoła tego jest pełno małych sklepików, które w bardzo tani sposób sprzedają w małych porcjach alkohol bardzo tanio, prawda? Były takie gminy, to między innymi jest doświadczenie Wrocławia, które podjęły decyzję o tym, żeby na przykład w obrębie Starego Miasta zakazać sprzedaży po którejś godzinie detalicznego alkoholu, właśnie żeby tych wszystkich, którzy przychodzą tylko po to, żeby tanio kupić alkohol i wypić go na ławce, żeby ten proces ograniczyć. Na podstawie przepisów prawa stanowionego w Sejmie te regulacje samorządów były uchylane. W tej chwili możemy dostać narzędzie, które pozwoli regulować godziny i obszary sprzedaży alkoholu.
Mówimy o godzinach 22, 6 rano, to tak przewiduje projekt.
Ja nie pamiętam szczegółów, tylko chodzi o to, że dostajemy ten legalny instrument, żeby tym sterować. To może być z punktu widzenia ochrony przestrzeni publicznej przed niekontrolowanym i dzikim spożywaniem alkoholu ze wszystkimi konsekwencjami, może pomóc. To samo dotyczy, przepraszam jeszcze, bo wiem, że pani się chciała coś powiedzieć, jeszcze jednej rzeczy, takich obszarów jak tereny nadwarciańskie, bo z jednej strony mówimy o pewnej wolności, że wolno na powietrzu wypić nad wartą piwo, ale z drugiej strony ja odbieram wizyty wielu mieszkańców domów, które są położone nad Wartą, którzy latem po prostu każdy weekend uczestniczą w imprezie do godziny 4 nad ranem, a nie po to tam zamieszkali, żeby w ten sposób spędzać każdy weekend od piątku do poniedziałku.
O ograniczeniu spożywania w miejscu bójczym też tak za jest. Chwileczkę.
To, bo to też jest w tej ustawie.
Ewa Emility. Pan przewodniczący Rady Miasta, jest to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców też przede wszystkim, tak? Bo wszyscy jesteśmy zmęczeni tymi kilogramami szkła, które zalegają na starym rynku każdego ranka, kiedy ja idę do pracy, chociażby na ulicy Taczaka, to też tam w okolicy pubów wszędzie widać rozrzucane butelki mniejsze.
Pubowa ulica.
Także taka regionalizacja i stwierdzenie, danie narzędzia władzom gminnym do tego, aby mogły w jakiś sposób wreszcie zacząć lokalnie tak to kontrolować, jest rozwiązaniem jak najbardziej słusznym i trudno tutaj znaleźć jakiś argument przeciwko temu rozwiązaniu. Oczywiście samorządy będą miały te narzędzia i będą mogły w sposób jakiś tam je wykorzystywać. Niekoniecznie na przykład narzucając ograniczenie spożycia alkoholu od takiej godziny czy innej, ale mogą to zawęzić bądź znaleźć się w tym zakresie, który proponuje ustawa. Także uważam tę ustawę za, czy nowelizację ustawy za bardzo dobry pomysł.
Panowie, czy wy znajdziecie argumenty przeciwko? Z punktu widzenia, ja już rozpisałem rolę, z góry, ale wydaje mi się, że Partia Wolność będzie, nie wiem, jak Nowoczesna.
No tak, ja się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie uchwaliło tego, co Polacy mają pić, jak alkohol. No to jest chyba taka filozofia działania Prawa i Sprawiedliwości, że próbuje Polakom narzucić sposób życia, chce zakazać handlu w niedzielę, chce zakazać spożywania po 22.
Może nie zakazać. Chodzi o to, żeby...
Myślę, że to moim krokami idziemy gdzieś w kierunku jakiejś prohibicji, a dobrze wiemy z historii, chociażby z historii Stanów Zjednoczonych, że ten kierunek raczej nie jest dobry. I moim zdaniem nieskuteczny i jakby skutki mogą się okazać zasadniczo inne niż spodziewa się Prawo i Sprawiedliwość.
To ja spróbuję jednak wejść w rolę adwokata twórców ustawy. Szymon Szynkowski w Welsenk mówił tutaj na antenie, że to ma być narzędzie deklaratywne. To znaczy gmina sama decyduje, czy ma go użyć, czy nie. Nie ma to być odgórna, ustawowa prohibicja i nie ma spełniać
takich... Jakby tak było, to się z panem zgodzi.
Zobaczymy, jak wyjdzie ten projekt ustawowy z Sejmu.
Na razie o projekcie mówię,
bo często było tak, że projekt wejściowy różni się od wyjściowego. Natomiast chodzi tutaj o pewną jakby skuteczność. No przecież nie trzeba być wielkim znawcą tematu, żeby stwierdzić, że to nie odniesie żadnego skutku. Ideą tej nowelizacji powinno być to, żeby spożycie się zmniejszyło. To spożycie się nie zmniejszy, bo jak ktoś będzie chciał napić alkohol, to się napije, tylko że po prostu kupi go więcej przed godziną na przykład 22.
Żadne państwo nie jest zainteresowane spadkiem sprzedaży.
Podam jeszcze jeden przykład. W Wielkiej Brytanii...
Wicepremier Morawiecki faktycznie nie byłby zadowolony.
Ale to też nie chodzi tutaj o wpływy budżetowe. Podam jeden przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie tam też jest odpowiednia godzina, gdzie jest zakaz sprzedaży alkoholu w pubach i na godzinę przed jest gong i wszyscy na umór piją i później z tego różne dziwne rzeczy wychodzą na ulicach. Także jedynie, co się może zmienić, to, że ta sprzedaż wzrośnie, bo jeżeli ktoś pójdzie przed 22 kupić alkohol i nie będzie wiedział, ile powinien kupić tego alkoholu, to kupi go więcej. To jest logiczne, tak?
Sądzi po sobie chyba.
Proszę bardzo.
Bez
osobistych takich
ja
wycieczek.
Ja uważam, że w tym projekcie ustawy o sprzedaży alkoholu danie większych kompetencji samorządów gmin jest naprawdę bardzo dobrym kierunkiem. To naprawdę społeczność lokalna najlepiej oceni, gdzie ograniczać sprzedaż, bo to głównie chodzi o fakt ograniczania sprzedaży. Natomiast to, co był pan jeszcze uprzejmy mówić o zmniejszeniu spożycia alkoholu, to kłania nam się druga ustawa. To jest ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
I właśnie wychowaniu w trzeźwości.
I wychowaniu w trzeźwości, która jest jakby tą ustawą uzupełniającą i która, jeszcze dodam, konsumuje te środki finansowe, jakie gminy pozyskują zyskują z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholi. Więc one naprawdę tak ze sobą mocno współgrają i warto byłoby pójść dalej jeszcze i dobrze się przyjrzeć tej drugiej ustawie, bo problem jest, bo spożycie alkoholu, jak czytamy ze statystyk w ostatnich latach, nieco wzrosło.
Jest wyższe niż średnia unijna i to zdecydowanie.
Nieco wzrosło, więc tutaj no, należy popierać każde inicjatywy ustawodawcze w tym zakresie, które zmierzają w kierunku do zmniejszenia spożycia alkoholu przez
Proszę
Polaków.
Bardzo, jedno zdanie.
Ja tylko odwocem... Oczywiście, że celem państwa powinno być to, żeby spożycie było coraz mniejsze. Natomiast to naszym zdaniem nie jest metoda. Metodą jest dobre wychowanie. Ja bardziej bym to widział, żeby minister Zalewska bardziej się postarała i wprowadziła pewne elementy edukacyjne do szkół podstawowych i ponadpodstawowych obecnie. I na pewno to będzie lepsze działanie i bardziej skuteczniejsze niż odgórne zakazy.
Poseł Bartosz Józwiak, na pewno będzie coś o niezarzynaniu kury, która znosi złote jaja.
Tak? Szanowni Państwo, największym absurdem jest właśnie to, że na zwalczanie jakby spożywania alkoholu idą pieniądze ze sprzedaży alkoholu, więc to jest już kuriozum, ponieważ państwo za pomocą pieniędzy zdobywanych z akcyzy zwalcza spożycie tego alkoholu, więc to jest samo założenie jest idiotyczne, ale sobie funkcjonuje, wszyscy są zadowoleni, najbardziej komisje antyalkoholowe, które z tego czerpią, żyją i funkcjonują i uzasadniają swoje istnienie. Gminne, tak, dokładnie. Natomiast nie ścigałbym się również z Europą w niespożywaniu alkoholu, bo tendencja imigracyjna, która tam jest, wiadomo z którego kierunku, spowoduje, że niedługo w ogóle nie będzie tam spożycia. I nie wiem, czy byśmy się chcieli na to zdecydować, żeby sobie odmówić piwa latem, czy kieliszka wina do kolacji, czy do obiadu, a tam tak może być za chwileczkę. Natomiast wracając do samego meritum. Rzeczywiście ja jestem przeciwny jakimkolwiek ograniczeniom, natomiast fakt faktem, że ta ustawa, ona nie do końca mówi, że coś będzie ograniczone. Ona mówi, że tutaj na dół oddajemy wam prawo decydowania o tym, w jaki sposób będziecie kształtować ten poziom sprzedaży alkoholu. I myślę, że dotyka tam jednego bardzo istotnego problemu, bo mniejszy jest w samych lokalach, ale duży problem jest w tych sklepikach małych, czynnych, często całodobowo, które generują jeszcze jeden...
tylko z tego.
Dokładnie. I generują jeszcze jeden problem, bo ta ustawa być może załatwi jakąś część problemu, ale nie załatwi jednego, bo konsekwencją, no bo tak naprawdę całą tą szkodliwością, którą odczuwana jest przez mieszkańców, może nie jest to, że ktoś kupi ten alkohol, tylko to, że oni go, te osoby go spożywają i potem powstają hałas, dokładnie, jest hałas, naruszanie ciszy nocnej. I teraz do tego moim zdaniem powinniśmy się jeszcze raz pochylić nad ustawą o ciszy nocnej, bo to dotyka bardzo wielu obywateli. Poznań to rozwiązał w pewnym sensie i tu jest akurat moim zdaniem chylę czoła, bo to jest naprawdę taki bardzo dobre rozwiązanie, z czym Warszawa na przykład sobie nie może poradzić. Tak, ale na przykład już moja Września nie potrafi sobie z tym poradzić i mam ten problem na co dzień. Ale moim zdaniem daje to też gminom pewną taką możliwość działania na rynku konkurencyjnym. Tak, będą gminy, które będą bardziej ograniczały, które mniej. No, pozostaje pewien wybór również dla różnych osób, także...
Ale potem obszarowo, że w pewnym obszarze, gdzie się źle coś dzieje... Można zatrzymać.
Bo my mamy pewną taką dzikość w tej chwili funkcjonowania, tak jak stref przemysłowych, stref działalności gospodarczej przemieszanych z mieszkaniowymi, tak samo raz również z tymi punktami. I to jest największy problem.
Grzegorz Wierzbicki, tak,
ja nie wiem, czy to, że to będą uprawnienia gminy, czy to spowoduje, że w przyszłych wyborach samorządowych te partie czy osoby rządzące w gminach poniosą jakieś konsekwencje.
To nie jest to zbyt popularna ustawa.
Tak, ale
z naszej części.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na taką rzecz, że samo oddanie gminom władzy co do tego, gdzie sprzedawać alkohol, mimo tego, że jest naszym zdaniem to nierozsądne, można by przenieść na grunt tego, czy gmina ma decydować na przykład o handlu w niedzielę i w jakich porach na przykład, prawda? Bo to postulowaliśmy, żeby to gminy decydowały o tym, czy można handlować w niedzielę, czy jednak nie. Tak samo, więc skoro jest taki pomysł, aby gminom oddać takie uprawnienie do decydowania o handlu alkoholem, to dlaczego nie iść tą samą drogą?
Ja jeszcze na końcu zastanawiam się nad tymi miejscami publicznymi. Widzę jeszcze inny, może ciekawszy problem. Nie ma w tej chwili limitu sprzedaży alkoholi tak zwanych lekkich, czyli tych do 4,5%, piwo i inne napoje alkoholowe do tego poziomu. I ta ustawa, ten projekt ustawy zakłada to, że również limitowana miałaby być sprzedaż piwa. Czy to jest dobre rozwiązanie? Bo wszyscy pewnie kojarzą te sklepiki z tymi małpkami słynnymi.
To ja tylko dodam jedno zdanie jako pierwsze.
Proszę bardzo.
Generalnie
długo
uważamy...
Liczał, także...
Tak, tak. Generalnie uważamy, że jeżeli ktoś chce na przykład sobie sam ważyć piwo, czy robić alkohol, to powinien to robić bez żadnych ograniczeń. I to by w znacznej
taki
części...
Taki mocniejszy.
I różne drunki.
Na przykład na Zachodzie to można już robić jakieś formule u nas ciągle. To jest ból naprawdę w Polsce.
I to ludzie powinni robić i są naprawdę mistrzowie w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o godzinę 22, to ja nie wiem, kto to wymyślił, bo o 22 tak naprawdę dopiero się wychodzi na miasto.
Moje dzieci
proszę to wziąć
spali,
pod uwagę. Dziękuję.
Bardzo latynosko to zabrzmiało, jeśli chodzi o strefę geograficzną. Natomiast czy rzeczywiście piwo powinno być także limitowane? Bo o to chodzi. Bo do tej pory nie było limitowane. No głównie piwo, no bo cóż ma taką...
Ja nie znam tego ostatniego projektu ustawy w publikacjach. Nic o regulowaniu kwestii
jest.
Sprzedaży piwa.
W tym,
nie doczytałam.
W projekcie PiS-u jest.
No, nie czytałam tego
grupy
projektu.
PiS-u.
Tego nie miałam w ręku, więc nie umiem się do tego odnieść.
Znaczy ja powiem tak, szanowni państwo, jeszcze raz wrócę do tego. Zależy, co chcemy osiągnąć, tak? Moim zdaniem możemy oczywiście ograniczać wszystko, tylko gdzieś jest pewna bariera rozsądku i sensu ograniczania, żebyśmy nie przesadzili z tym, bo czasami uciekamy w taką strefę, że my nie dostrzegamy, gdzie jest też problem. Bo problem jest również w naruszaniu przepisów innej ustawy, czyli porządku publicznego, ciszy nocnej. I teraz no, oczywiście jak ktoś wypije 10 piw, to bym się zachował tak samo jak po tych kilku małpkach, tylko to dość trudno jest to zrobić. Natomiast przy mocnym alkoholu, rozumiem, przy piwie, nie wiem, powiem szczerze, są to bardzo szczegóły, które powinniśmy się jednak zastanowić nad tym, ale...
Otwieramy bardzo dużo frontów faktycznie.
Czy będzie spożywał alkohol w lokalu gastronomicznym, gdzieś w restauracji, czy będzie siedział, mówiąc krótko, pod chmurką, czy gdzieś tam na ławce, albo pod sklepem i niestety straszył, tak, dzieci i młodzież swoim zachowaniem, albo naruszał ciszę nocną. Także to są wszystko...
Wszystko jest dla ludzi, ale...
Jedno zdanie, bardzo przepraszam, nasz czas powoli wyczerpuje się i chciałoby się pociągnąć, bo tych wątków potwierali państwo bardzo dużo, ale...
Krótko może, no,
bardzo
myślę,
krótko,
że jak wejdzie ta ustawa i gminy z tego skorzystają, będzie to przeciwskuteczne. Jeżeli ktoś by nie chciał spożywać alkohol, to w ten czy inny sposób go sobie zorganizuje, albo kupi więcej przed tą godziną, na przykład 22. I jakby był nieporządek na Starym Mieście, tak będzie niezależnie od wejścia tej ustawy, czy nie. Tutaj inne działania są potrzebne, tak jak tutaj pan poseł powiedział, bardziej skupienie się na porządku publicznym.
Ale chyba to jednak jest jednym z elementów, i ja mówię o tym cały czas, jednak w tym wymiarze dbania o porządek w przestrzeni publicznej i w tym wymiarze przekazanie tego narzędzia do samorządu wydaje się być racjonalne i no, spróbujmy, jak sobie poradzimy z tym narzędziem po prostu.
Taki ewenement chyba, jeśli chodzi o PiS, że daje możliwość samorządom wyboru.
Tak czy owak, rozwiązanie jest ciekawe. Prawda. I zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Dziękuję państwu dzisiaj już za uwagę. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Ewa Jemility, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję i dobranoc.
Grzegorz Ganowicz, Platforma Obywatelska.
Dobrej nocy państwu.
Bartosz Józwiak, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo, dobranoc państwu.
Wojciech Chudy, Nowoczesna.
Dziękuję, dobranoc.
I Grzegorz Wierzbicki, Partia Wolność.
Dobranoc państwu.
Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
Dziękuję.
Przy gorącym stole.